Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W siódmym rozdziale Ewangelii według Łukasza zamieszczona jest relacja z cudu wskrzeszenia jedynego syna pewnej wdowy. Kiedy Jezus wraz z uczniami zbliżał się do miasteczka Nain, właśnie stamtąd podążał orszak pogrzebowy. Wraz z matką zmarłego odprowadzało wielu ludzi ewidentnie wstrząśniętych nieszczęściem biednej wdowy. Widząc zbolałą matkę, Jezus podszedł do niej ze słowami: nie płacz. Potem dotknął się noszy, a niosący zmarłego zatrzymali się. Chrystus powiedział: chłopcze, mówię tobie, wstań. Zmarły uniósł się, siadł i zaczął mówić. I oddał go matce, a wszystkich tam obecnych zdjął strach i wielbili Boga, mówiąc: wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Nie płacz. Te słowa słyszymy niejednokrotnie ze strony bliskich i przyjaciół, gdy dotknie nas wielkie nieszczęście, kiedy nie sposób powstrzymać łez. Te słowa są naprawdę wyrazem współczucia. Niekiedy przynoszą one pewną ulgę i pocieszenie, ale rzadko kiedy wiążą się z konkretną pomocą ludziom dotkniętym nieszczęściem. Jednak Chrystus nie poprzestał na słowach pocieszenia. Wskrzesił zmarłego i zwrócił go matce. Dobrze wiedział, co dla niej oznacza śmierć jedynego syna, jak bardzo potrzebna jest jej pomoc i opieka z jego strony. Niewątpliwie dla matki nie ma większego nieszczęścia niż śmierć dziecka, zwłaszcza jedynego dziecka, i szczególnie w przypadku, kiedy wcześniej straciła męża. Obrazowo ilustrując niewypowiedziany ból i bezgraniczną tragedię, starotestamentowi prorocy odwoływali się właśnie do bólu i rozpaczy po stracie jedynego syna. Córo mojego narodu, przywdziej wór pokutny i kajaj się w popiele. Okryj się smutkiem jak po synu jedynym gorzką żałobą, bo przyjdzie na nas nagle niszczyciel, pisał prorok Jeremiasz. U innego proroka, Amosa, znajdujemy słowa: zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w lamentacje. Nałożę na wszystkie biodra wory i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dniem goryczy. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak boleje się nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak płacze się nad pierworodnym, pisał prorok Zachariasz. Śmierć jedynego syna była postrzegana jako dramat nieporównywalny z żadnym innym nieszczęściem. Jezus Chrystus dobrze rozumiał ogrom nieszczęścia wdowy z Nain. Ogarnęło go wzruszenie i głębokie współczucie. Być może widział w zapłakanej matce swoją matkę, która już niedługo miała jego samego, też jedynego syna, po jeszcze bardziej tragicznych okolicznościach śmierci odprowadzać na miejsce wiecznego spoczynku. Tu trzeba nadmienić, że w danym wypadku Jezus nie czekał na prośby o współczucie i cud, nie wymagał wiary w jego cudotwórczą moc. Kierował się wyłącznie współczuciem i dokonał jednego z trzech wskrzeszeń zmarłych, mając na względzie jedynie los biednej wdowy. W owym czasie nie było rozmaitych świadczeń socjalnych, ani emerytur, ani rent. Wprawdzie prawo mojżeszowe nakazywało opiekę i pomoc wobec wdów i sierot, ale obowiązek ten przerzucało na barki bliskich i krewnych. Dzieci, zwłaszcza synowie i krewni, mieli obowiązek dochować rodziców aż do śmierci. Jednak w przypadku wdowy z Nainu, jej jedyny żywiciel właśnie umarł, a wraz z nim zgasła wszelka nadzieja na godną starość. I oddał go matce, czytamy w Ewangelii. Było to jeszcze jedno dobrodziejstwo okazane nieszczęsnej wdowie. Chrystus mógł zażądać, aby wskrzeszony chłopiec poszedł za nim, stał się jego uczniem, jak tego oczekiwał od innego, bogatego młodzieńca. Przywrócił zmarłemu życie, więc miał prawo żądać poświęcenia tego życia służbie jemu i Ewangelii. Przecież innym razem Jezus wyraźnie powiedział, że każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Jednak byłoby źle i nieprawdziwie, gdyby ten wymóg pozostawienia wszystkiego rozpatrywać bez uwzględnienia okoliczności. Prawo naturalne, to znaczy także wola Boża, nakazywała młodzieńcowi w pierwszym rzędzie zająć się swoją owdowiałą matką. Tak też po dziś dzień naucza nasza cerkiew. Nakazuje ona dzieciom troszczyć się o rodziców, opiekować się starszymi, chorymi i niedołężnymi. W Ewangeliach mowa jest o mnóstwie uzdrowień, lecz nie o licznych wskrzeszeniach zmarłych. Ewangeliści odnotowali jedynie 3 wypadki powrotu zmarłych do życia, odnowienia więzi zerwanych przez śmierć. Wskrzeszenie córki Jaira odbyło się natychmiast po jej śmierci, syna wdowy z Nainu w drodze na cmentarz. Natomiast wskrzeszenie Łazarza aż na 4. dzień po jego śmierci. Pierwszy cud odbył się na gorącą prośbę ojca, drugi w odpowiedzi na rozpacz matki, natomiast trzeci celem pocieszenia sióstr Marty i Marii. Wskrzeszeni na pewien czas powrócili do swoich bliskich, natomiast zmartwychwstały Chrystus już w pełni nie powrócił do apostołów. Jedynie ukazywał się im w odmienionej postaci, by zapewnić, że tych, którzy wierzą w Niego, On jest zdolny przeprowadzić od śmierci do życia wiecznego. Chrystusowi chodziło o to, że ponowne zjednoczenie umarłych i żywych, wyprowadzenie z krainy śmierci do życia, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Na tym świecie odwiecznej reguły śmierci nie da się usunąć. Wskrzeszeni prędzej czy później i tak będą zmuszeni umrzeć, tym razem bezpowrotnie. Córka Jaira, syn wdowy i Łazarz z pewnością umarli. Zatem nie ma wielkiego sensu przywracać ich do życia na pewien czas. Natomiast warto łączyć żywych z umarłymi w świetle zmartwychwstałego Chrystusa. W zrozumieniu tej prawdy Jezus chciał dopomóc poprzez te nieliczne przypadki wskrzeszeń wbrew odwiecznym Bożym planom. On sam przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał, by pokazać, że odtąd taka możliwość została dana również nam. Dzięki Chrystusowi śmierć już nie zerwie więzów miłości i przyjaźni. Zjednoczenie z tymi, których kochamy, jest możliwe. Trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość, przygotować się na przejście do świata, gdzie przebywają nasi zmarli bliscy. Wiara chrześcijańska nakazuje nam godnie przygotować się do tego momentu, kiedy przekroczymy próg śmierci. Świat robi wszystko, co w jego mocy, by zatrzymać człowieka tu na ziemi jak najdłużej, zatrzymać go do 100 i więcej lat, nawet w niedołężnej starości i przy nieuleczalnej chorobie. Wielu ludzi w stanie śpiączki przez długie lata sztucznie podtrzymują przy życiu za pomocą aparatury. Dzieje się tak przez wzgląd na świętość życia, chociaż nawet cerkiew jest przeciwna tak zwanemu uporczywemu podtrzymywaniu życia. Pan nasz Jezus Chrystus uczy nas, abyśmy byli gotowi bez lęku pożegnać się z tym światem i należycie przygotowani przeszli do życia wiecznego. Swymi nielicznymi cudami wskrzeszeń Chrystus pokazał, że chociaż potrafi On przywracać do życia, to rzadko to robi, bo nie uważa tego za rozumne. Trzeba nam spojrzeć w przyszłość wskazaną przez Chrystusowe zmartwychwstanie i postawić sobie za cel połączenie się z tymi, którzy odeszli z tego świata. Odważne pogodzenie się z taką perspektywą świadczy o mądrości człowieka i jest znakiem prawdziwej wiary w zmartwychwstałego Pana. Bracia i siostry, do wszystkich nas skierowane są te ewangeliczne słowa "nie płacz". Z tymi słowami Bóg zwraca się do każdej matki i do każdego, kto nagle traci najbliższą mu osobę. Nie płacz, ponieważ powstanie z martwych twój syn, twoja matka, bracia i siostry. Nie płacz, ponieważ my wszyscy, jeden po drugim, również pomrzemy, ale i wszyscy zmartwychwstaniemy i ponownie spotkamy się z najbliższymi. Nie płacz, bo nasi zmarli bliscy pozostawili ten świat, ale przeszli do rzeczywistości piękniejszej i lepszej. O niej święty Symeon, nowy teolog, pisał, że obecne życie jest jak niebo narysowane kredkami na papierze w porównaniu z realnym niebem. Nie płacz, ponieważ zgodnie z Księgą Objawienia nastanie czas, gdy Bóg otrze z oczu wszelką łzę i śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Amin.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.